Dzień dobry Państwu. Poranny gość Radia Zachód to dziś Marcin Anaszewicz, prawnik, politolog, prezes Instytutu Myśli Demokratycznej, czyli think tanku Roberta Biedronia i jego nowej formacji Wiosna. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jeden z ludzi, którzy chcą zmienić oblicze Ziemi, tej Ziemi. Panie doktorze, co miało na celu odwoływanie się do słów papieża Polaka, osoby traktowanej jako święta przez katolików?
Bo te słowa chyba łączą bardzo wielu Polaków, wiele Polek. Pamiętam, że śmierć papieża była takim momentem, kiedy wielu się wydawało, że to może być taki moment, kiedy zaczniemy kończyć taką wojnę polsko-polską, że zaczniemy wspólnie jako politycy, polityczki, ale też Polki i Polacy, mówić w wielu sprawach jednym głosem. I takich sytuacji było bardzo wiele w ostatnich latach. Później była tragedia w Smoleńsku, zabójstwo prezydenta Adamowicza. Więc odwołanie się do słów, które łączy, jakby jest ważne, żeby pokazywać, że są rzeczy w aktywności, w słowach, w retoryce Jana Pawła II, które dla Roberta Biedronia są bliskie i stąd te słowa.
Czyli Wiosna jest tą formacją, która ma wprowadzić ożywienie, ma być tym gołębiem pokoju, który wreszcie sprawi, że Polska stanie się krajem pokojowym. Ale spoglądając na Państwa program, no to nie przynosicie pokoju, a raczej miecz, sądząc po niektórych bardzo radykalnych postulatach, które od dawna dzieliły Polaków.
Po pierwsze, chcielibyśmy rzeczywiście być tą formacją polityczną, która zakończy tą wojnę, która trwa w Polsce od 13 lat. Wojnę takich dwóch obozów, Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Ta wojna trwa już 13 lat. To jest chyba najdłuższa zima, która w Polsce się kiedykolwiek pojawiła. I myślę, że postulaty, o których mówimy, w większości są postulatami, które są nastawione na człowieka, na jego prawa i wolności. Mówimy dużo o prawie do godności. Na przykład dlatego też taki ważny element naszego programu to pakiet skierowany do osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, osób mieszkających na wsiach. Kobiety są bardzo ważnym takim elementem naszego programu wyborczego i te części postulatów jest też im dedykowane, bo to są grupy społeczne, które przez lata pozostawały w tyle. Były grupy, które były faworyzowane, duże miasta, ale też grupy defaworyzowane, na przykład kobiety wiejskie. Ostatnio czytałem raport Najwyższej Izby Kontroli, który pokazał, że statystyczna kobieta na wsi dojeżdża do ginekologa czy do ginekolożki nawet 50 kilometrów. Pod warunkiem jeszcze, że ma czym dojechać, bo transport publiczny od lat już zanika w małych miejscowościach.
No, to prawda. Bolączki służby zdrowia są wszystkim powszechnie znane, ale przychodzicie jako formacja, która ma przynieść pokój, a jednocześnie głosicie postulat liberalizacji prawa aborcyjnego, głosicie wyprowadzenie religii ze szkół. To nie są tematy, które z doświadczenia wiemy jednoczą Polaków.
To prawda, ale być może warto mówić o nich trochę nowym językiem i mówić o pewnych faktach. Jeśli mówimy dzisiaj o świeckim państwie, o którym pan redaktor wspomniał, to jesteśmy chyba ostatnią formacją polityczną, która chciałaby rozpocząć jakąś wojnę wokół tego postulatu. Ale z drugiej strony my czytamy konstytucję od początku, od preambuły do ostatnich jej zapisów i tam jest wyraźnie napisane, że Polska, państwo polskie zachowuje bezstronność w kwestiach światopoglądowych. Z drugiej strony kwestia świeckości państwa ma też swój wymiar ekonomiczny. W sytuacji, w której brakuje pieniędzy na zasiłki opiekuńcze dla osób starszych, dla osób z niepełnosprawnościami, to chyba to nie jest solidarnościowe, że państwo wydaje miliardy złotych na finansowanie kościoła. Czyli te kwestia świeckości państwa ma z jednej strony ten wymiar polityczny i wymiar taki symboliczny, jeśli chodzi o rozdział państwa od kościoła, ale też wymiar ekonomiczny. I Robert Biedroń chyba jest ostatnią osobą, która dzisiaj powinna być kojarzona z jakąś wojną, ze sporami, bo wielokrotnie udowodnił, że potrafi rozmawiać z różnymi ludźmi o ważnych sprawach dla Polski.
Likwidacja klauzuli sumienia na przykład w przypadku lekarzy czy aptekarzy. Jak ma się to do wolności? Jak ma się to do uszanowania tego, co jest zapisane zresztą w preambule, że państwo polskie jest miejscem życia tych, którzy w Boga wierzą, jak i tych, którzy nie podzielają tej wiary.
Likwidacja oczywiście to jest skrót myślowy. Mówimy o sytuacji, mówimy o tym, że państwo musi być przygotowane do tego, żeby z jednej strony sankcjonować prawo każdego Polaka i każdej Polki do swojego światopoglądu, do swojej wiary, ale z drugiej strony w sytuacji, w której ten światopogląd ogranicza na przykład dostęp do świadczenia medycznego, państwo musi mieć instrumenty, żeby każdemu zapewnić dostęp do leczenia, do zabiegu. A dzisiaj mamy taką sytuację, że brak tych procedur w szpitalach na przykład paraliżuje dzisiaj opiekę zdrowotną w różnych wymiarach. Nie może być tak, że prawo mówi wyraźnie, że dzisiaj kobieta ma prawo do przerwania ciąży w tych trzech określonych sytuacjach, a są województwa w Polsce, gdzie nie wykonuje się tych zabiegów. Więc dzisiaj mamy spór z jednej strony między jedną wartością, a drugą wartością. I państwo musi nauczyć się te wartości równoważyć. I tam, gdzie chodzi o bezpieczeństwo, zdrowie, prawo do decydowania o swojej przyszłości, no państwo musi takie elementy gwarantować.
3500 zł minimalna pensja, 1600 zł minimalna emerytura, to takie najbardziej chyba nośne postulaty ekonomiczne. Skąd finansowanie na przykład minimalnej emerytury w wysokości 1600 zł? Czy państwo to policzyli?
Absolutnie tak. Po pierwsze odpowiedzmy sobie na pytanie, czy taka inicjatywa jest słuszna z perspektywy oczekiwań społecznych. Mamy dzisiaj w Polsce, jak dobrze pamiętam, około 500 000 emerytów i emerytek, którzy otrzymują emeryturę poniżej 1000 zł. I powstaje pytanie, czy te osoby mają prawo do godnego życia zgodnie z konstytucją, zgodnie z regulacjami międzynarodowymi, które zobowiązują Polskę do takich gwarancji. My się przyzwyczailiśmy trochę do tego, że cały czas się mówi nie da się, nie da się, nie da się. Jednym z przykładów, które Robert Biedroń bardzo często, jednym z inicjatyw obecnego rządu, które docenia, jest program 500+. Okazało się, że da się. Pamiętam debatę na samym początku, kiedy obecny rząd wprowadzał ten program. Pamiętam krytyków po stronie opozycji, mówili, budżet się posypie. Nie stać nas na to. Dojdzie do patologii. A okazuje się dzisiaj, po 3 latach, że ten program 500+, przywrócił godność bardzo wielu osobom w Polsce. Pamiętam jeszcze, jak pracowałem w samorządzie, widziałem, jak zmniejszała się na przykład wydatki samorządu na różne świadczenia społeczne. Jak zmniejszała się liczba dzieci korzystających z bezpłatnych obiadów. Jak zwiększyła się liczba dzieci korzystających z kolonii organizowanych przez miasto. Dzisiaj przekonujemy do kolejnego kroku.
To prawda, tak było i strefa ubóstwa, także według danych Eurostatu, zmniejsza się w Polsce. A jak ten postulat walki z ubóstwem ma się na przykład do postulatu likwidacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2035 roku? Co ma to Polsce dać?
No po pierwsze ma...
Poza niepokojami społecznymi, rzecz jasna.
Absolutnie nie. Gwarantuję, panie redaktorze, że ustawa, którą przedstawimy już za kilka miesięcy, ustawa, która określi ścieżkę odchodzenia od węgla w Polsce, będzie miała bardzo mocny pakiet, nazwijmy go roboczo, pakiet osłon socjalnych. Nikt, żaden obywatel, żadna obywatelka w Polsce nie zostanie pozostawiona w tyle. Tylko ma pan pewnie świadomość tego, panie redaktorze, że dzisiaj w Polsce każdego roku zamykamy kolejne kopalnie. Każdego roku górnicy tracą pracę. Więc to dzisiaj...
No tak, ale jednocześnie górnictwo w Polsce to 3,8 miliarda złotych zysku rocznie.
No tak, ale z drugiej strony państwo każdego roku dokłada średnio około 8 miliardów złotych do emerytur, do różnych elementów, które trzeba załatwić
tu,
w systemie.
Jeśli chodzi o górnictwo, to aspekt ekonomiczny czy ekologiczny w końcu decyduje? Jakie są przesłanki? Co ma to zmienić?
4 aspekty. Pierwszy aspekt to ekologiczny. W Polsce, jak dobrze pamiętam, w roku 2017 przez smog zmarło 45 tysięcy Polek i Polaków. Drugi aspekt ekonomiczny. Bank Światowy szacuje, że skutki gospodarki opartej na węglu to jest 150 miliardów złotych każdego roku. Aspekt cywilizacyjny. Musimy sobie powiedzieć raz i bardzo wyraźnie. Gospodarka oparta na węglu to jest przeszłość. Wydobycie węgla jest szkodliwe, jest coraz droższe i musimy zamienić tą gospodarkę w gospodarkę dotyczącą energii odnawialnej.
No, prędzej czy później wiadomo, że węgiel, pokłady węgla się skończy albo będzie on na tyle drogi w wydobyciu, że nie będzie się to opłacać, ale specjaliści krytykują bardzo ten pomysł. Mówią wręcz, że to jest wepchnięcie Polski w objęcia Gazpromu.
A już dzisiaj węgiel jedzie wagonami ze wschodniej granicy. granicy. Więc to trzeba odpowiedzieć sobie uczciwie.
Ale Niemcy, którzy odeszli od węgla, no, muszą budować drugą nitkę Nord Stream 2. Czy taki scenariusz czeka Polskę?
Nie, Niemcy dzisiaj inwestują w rozproszone źródła energii. Są dzisiaj liderem, jeśli chodzi o energię odnawialną. Mają wyraźnie rozpisany plan. I to jest co ważne, że mają plan rozpisany aż do roku 2037, chyba siódmego, jak dobrze pamiętam, kiedy oni chcą zakończyć całą tą gospodarkę opartą na węglu. I plan daje jedną bardzo ważną rzecz. W momencie, kiedy rząd, kolejny rząd, przyjmie tą ustawę, tam będzie jasno określone, w jakim kierunku pójdziemy, w jakim kierunku, jakiego miksu energetycznego pójdzie nasza gospodarka, jakie świadczenia, jakie zabezpieczenia otrzymają górnicy odchodzący z branży. Po trzecie, będzie określona tak zwana szybka ścieżka dla energii odnawialnej i gwarantuję, panie redaktorze, że w tej ustawie, w ocenie skutków regulacji, które przygotujemy pod tą ustawę, nikt w Polsce nie ucierpi w wyniku tej zmiany.
Jeszcze bardzo krótko, panie doktorze, na koniec. Z czym przyjechaliście państwo do województwa lubuskiego? Z jakimi postulatami programowymi głównymi?
Po pierwsze, spotykamy się już za chwilę z pielęgniarkami i położnymi. Uważam, że to jest to grupa, która wymaga szybkiego wsparcia, bo państwo dzisiaj bardzo mocno ryzykuje nie wspierając tej grupy i finansowo, jeśli chodzi o status tego zawodu i szkolenia i podnoszenie ich kompetencji. Ale przyjeżdżamy z dwoma postulatami. Po pierwsze, postulat dotyczący sprawnego państwa. Uważamy, że dzisiaj czas najwyższy unowocześnić państwo tak, żeby było mniej zbiurokratyzowane, było bardziej odpartyjnione i bardziej profesjonalne. Na każdym spotkaniu, które jeździmy po Polsce, wszyscy mówią głośno. Chcemy żyć w sprawnym państwie.
Ale państwie, razu, które... tak jakbym miał déjà vu, tak jakbym słyszał Janusza Palikota sprzed kilku lat, on też mówił o przyjaznym państwie, sprawnym państwie. Część działaczy, no sam Robert Biedroń ma przeszłość właśnie w ruchu Palikota. Ruch Palikot jest już, Palikota jest na marginesie polityki w Polsce. Co takiego będzie was różniło od ruchu Palikota?
Po pierwsze, będzie różniło to, że my bezwzględnie koncentrujemy się na człowieku, jego prawach i jego wolnościach. My nie będziemy też partią jednego czy dwóch tematów. Program, który dzisiaj jestem u pana redaktora, czyli Umowa Biedronia, Umowa dla Polski, kompleksowo pokazuje działanie państwa i zmiany, które musimy prowadzić w każdym aspekcie. Od kultury, przez edukację, przez politykę społeczną, opiekę zdrowotną, zwiększenie możliwości mobilności, przemieszczania się po kraju, po kwestie związane z jakością rządzenia. My pokazujemy kompleksowy program i pokazujemy, że jesteśmy gotowi do tego, żeby w przyszłych wyborach wygrać wybory i wejść do rządu.
Patrzę za okno i za oknem zima. Kiedyś na pewno przyjdzie wiosna, ta kalendarzowa. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Doktor Marcin Anaszewicz, prawa ręka, jak się powszechnie mówi, Roberta Biedronia, partia Wiosna. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.